Podróż do Włoch Józefa Kremera, część druga. Józef Kremer, przypłynąwszy statkiem z Triestu do Wenecji, był tak olśniony niezwykłym widokiem tego miasta, że nie miał wprost słów, aby wyrazić swój podziw. Obdarza miasto poetyckimi określeniami, nazywa je bajeczką arabską wymarzoną snem młodości, pisze: owa dumna, przecież tak urodna pani mórz, i tłumaczy się z tych określeń, że to nie jakieś bynajmniej zużyte sztuczne zachwyty, to nie uniesienia ogadane, uświęcone starym zwyczajem, lecz to istny, szczery podziw, co każdego uderza, gdy statek, płynąc od Triestu, nagle zatrzyma się w Wenecji, bo obrazy tutaj się roztaczające nie powtarzają się już nigdzie więcej na świecie. Wśród starej, tak rozsądkowej Europy staje nam tu znienacka czarnoksięstwo wschodniej fantazji. Już ze statku widzi dwa szeregi marmurowych pałaców i kopulastą świątnicę Panny Maryi della Salute. To wjazd do Canal Grande. Tutaj zewsząd urocza poezja ubrała się w architektury dzieła. Patrzy na panujący ruch, zgiełk, natłok podróżnych, władowywanie bagaży, a równocześnie wzrok biegnie w kierunku placyku, owej słynnej piazzetty, która gdyby otwiera drogę do wielkiego salonu Wenecji, placu Świętego Marka. Widzimy, jak to piazzetta promieni się niby świetlica przepyszna, której jeden bok, bo strona zwrócona ku nam, więc ku morzu, jest otwarty. Są to opisy bardzo drobiazgowe, pełne szczegółów. Kremer zwraca uwagę na najmniejsze. Czytelnik otrzymuje zatem bardzo dokładny obraz pomników sztuki. Nieraz wydaje się, że autorowi trudno rozstać się z opisywanym i oglądanym obiektem, jak choćby z ową piazzettą. I oto natrętnie pchają się pod pióro następne obrazy, jak sławny Ponte dei Sospiri, Mos Vesni, sparty z jednej strony o pałac dożów, z drugiej o ponure więzienne kazamaty. Po opuszczeniu statku Kremer płynie wraz z innymi gondolą do oberży, gdzie rozpakowuje swój dobytek, w tym oczywiście i książki, bo bez nich trudno we Włoszech, zapewne zagraniczne przewodniki, którymi nasza literatura jeszcze w tym czasie nie dysponowała. Ostrzega czytelników, że przy jego pomocy nie tak łatwo wydobędą się z Wenecji. Rozpisze się o niej szerzej niż o jakimkolwiek mieście włoskim i obszerniej niż nawet o Rzymie samym. Powodem tego, tłumaczy, jest to, że rozpoczynając podróż po Włoszech, musi wyjaśnić podstawowe zagadnienia z historii sztuki, założyć fundamenta nie tylko dla tych pomników sztuki chrześcijańskiej, które się znajdują w Wenecji, lecz równie i dla tych, które spotkamy po innych miastach włoskich. Ale też dlatego pisze szeroko o Wenecji, ze względu na licznych rodaków, którzy tu zaczynają i tu także kończą swoją podróż po Włoszech, ograniczając się do ich stron północnych, a więc przede wszystkim Wenecji. Ogarniając spojrzeniem plac Świętego Marka, widzi w nim najcudowniejszą i najogromniejszą salę na świecie, a jej stropem to sklep włoskiego nieba. On razem z piazzettą stanowi całość tak czarodziejską, a więc opis otoczenia placu, gmachy prokuracji starych i nowych, lodzi Sansowina, ten wcale niesuchy, uczony wykład sztuki, zawiera i inne rozważania, na przykład przypomnienie, że w tych świetnych dziełach architektonicznej piękności żyje jeszcze przeszłość, że w tych wspaniałych pałacach rodziły się czyny głośne później na cały świat przez stulecia, że mieszkał w nich duch historii powszechnej. Każe pamiętać o znaczeniu dawnej Wenecji w historii, o jej potędze handlowej i politycznej, a w ślad za tym idącym rozwoju artystycznym do tego stopnia, że jak pisze, Wenecja stała się ogrodem cudnym, rodzącym złociste owoce sztuki pięknej i najwyższej kultury. W swych rozważaniach dochodzi do wniosku, że Wenecja konała 300 lat, a ostateczny cios zewnętrzny dobijający zadał jej Napoleon. Sercem miasta, domem, w którym zamieszkał patron opiekuńczy Wenecji, a orędownik jej przed Bogiem, jest Bazylika Świętego Marka Ewangelisty, apoteoza najświętszych uczuć dawnej Wenecji. Święty Marek to Wenecja modląca się. Ten kult patrona stworzył niezwykły kościół, który wśród tych pałaców jest jakby gościem z dalekiego wschodu i znów jakby wysłannikiem starych lat chrześcijańskiej historii. widzi w bazylice, która mogła zrodzić się tylko w Wenecji, ducha historii weneckiej. Opisuje jej wystrój zewnętrzny, portale, ozdoby, marmury, mozaiki i złoto, świat błyszczący niesłychanym przepychem, złocisty i pełen blasku, ale poważny i posępny. A co dopiero wnętrze, wyzłocone mozaikami, szczycące się istnym cudem wieków, ciągle podziwianym i obleganym przez turystów, owym paladoro, co Kremer nie tłumaczy jako złoty ołtarz, ale obraz, czyli raczej zbiór prześlicznych obrazków i wizerunków. Jest to pomnik i wzór starej sztuki bizantyńskiej, a zwłaszcza malowania i rzeźby złotnictwa. Misterne dzieło konstantynopolitańskie z X wieku, później wzbogacane aż do XIV wieku dodawanymi drogimi kamieniami. Złoty ołtarz to jedno z najcenniejszych dzieł złotnictwa w sztuce światowej. Prawdziwa modlitwa z drogich kamieni.